Opa albo dziadek, jak kto woli, pracował w cukrowni, mieszkał na Łąkowej. Mój wujek Stanisław Krzuk pracował jako nauczyciel w mechaniku, wykładał rysunek techniczny, a moja ciocia w 13 uczyła jako nauczycielka. Także z tej strony, że tak powiem, Raciborz jest mi znany. A mieszkaliśmy mama z tatą swego czasu, raczej dziadek z babcią, jak się to go dało, przy Fucie, kole betoniarni, tam prawie, że na samym rogu przy Odrze. A potem od 4 roku życia mieszkam już w Łubowicach, no i dlatego wy mnie już tak nie kojarzycie tutaj, bo jako bajtel, że tu chodził jeszcze do kościoła, to jeszcze pamiętam, a potem na odpusty z Ołpą czy z kuzynem, który tutaj służył jako ministrant. Moi drodzy, no i trafiłem w końcu do Warszawy, tak poznałem Ruch Chrzęszczacki, tak poznałem właśnie tą inicjatywę apostolatu Matki Bożej Przykroć Przedziwnej, jako jedną właśnie z tych inicjatyw nowej ewangelizacji. I pozwólcie, że parę słów przytoczę przynajmniej papieża Jana Pawła II o nowej ewangelizacji, który mówił, że właśnie Kościół musi stawić dzisiaj czoło innym albo nowym wyzwaniom, kierując się ku nowym horyzontom. I z jednej strony misja wśród tych, którzy jeszcze nie słyszeli o Jezusie Chrystusie. Dzisiaj Chiny, Korea, już wiemy, że tam Kościół kwitnie, ale jeszcze kraje arabskie zostały. Ale z drugiej strony Europa potrzebuje nowej ewangelizacji. I co to znaczy nowa ewangelizacja? Jan Paweł II w przemówieniach z okazji 500-lecia Ameryki Południowej podkreślał, że chodzi o nowe zaangażowanie ze strony biskupów, kapłanów, wiernych, i teraz nowa w swoim zapale, jeszcze raz na nowo, że tak powiem, rozgrzeć serca tym pragnieniem, że jeszcze tylu ludzi nie zna wiary, a z drugiej strony tylu z naszych szeregów odeszło, a Jezus chce, by wszyscy byli zbawieni w metodach i w swoich przejawach. I dzisiaj popatrzcie, no to też można podciągnąć pod jedną z metod ten apostolat, ale też i to, że korzystamy tutaj z rzutnika, z ekranu. No to są wszystko te przejawy nowej ewangelizacji. I trzeba odbudować właśnie chrześcijańską tkankę społeczeństwa i pomagać Kościołowi, pasterzom Kościoła, animować właśnie życie duchowe i prowadzić do Królestwa, które przychodzi. W katechizmie zaś czytamy, może ten fragment tylko króciuteńki, że właśnie świeccy na mocy chrztu, na mocy dalej bierzmowania są powołani przez Boga do apostolstwa, do którego mają obowiązek i prawo indywidualnie albo zjednoczeni w grupach. Stąd mamy tyle ruchów odnowy w tej chwili. Średnio ja tak uczestniczyłem w paru diecezjach, miałem okazję być, i średnio w Polsce w każdej diecezji jest około 30 ruchów odnowy różnego rodzaju. I właśnie one się wpisują w to dzieło nowej ewangelizacji. A słowo nowa ewangelizacja warto zapamiętać, bo papież po raz pierwszy użył go w Polsce w 79 roku w Nowej Hucie. I zauważcie to ostatnie zdanie, bo też całości nie będziemy tu studiować. Bierność, Jan Paweł II napisał w pierwszej adhortacji dotyczącej powołania osób świeckich, że bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się stać w bezczynności, kiedy właśnie tak wielu, jak to mówił Jan Paweł II, po cichu odchodzi od Kościoła, albo jak napisał papież Benedykt w przemówieniu z okazji powołania do dykasterii do spraw nowej ewangelizacji, właśnie gdzie coraz powszechniejsze jest zjawisko odchodzenia od wiary i to nawet tam, gdzie Ewangelia była obecna niemal od zawsze. I nie wiem, jak wy to macie w waszych rodzinach, ja to w mojej rodzinie i bliższej i dalszej obserwuję, jak ludzie po cichu gdzieś tam rezygnują. No stąd tu już nie będę cytował papieża Franciszka, bo o wyczynowych butach wszyscy słyszeli, trzeba zejść z tej naszej wygodnej kanapy i wyjść do ludzi. I w ruchu szęsztackim, który ma różne jeszcze inicjatywy w środku, z ruchu szęsztackiego z Brazylii, on najpierw powstał w Niemczech w 14 roku, ale potem się rozrósł na cały świat i w 50 roku w Brazylii po raz pierwszy wyruszył z obrazem Matki Bożej do ludzi, którzy byli dalece od kościoła, którzy nie znali sanktuarium, dzisiaj sługa Boży Jan Posobon. Jak tutaj czytacie, on przeszedł pieszo, Brazylia jest duża, 140 tysięcy kilometrów w ciągu 35 lat. Nie był on wiadomo jak wykształcony, choć w końcu został świeckim diakonem, raczej świeckim diakonem, właśnie jako żonaty diakonem. U nas też już w Polsce mamy pierwszych takich diakonów, ale wyruszył z obrazem Matki Bożej, odwiedzając rodzinę, szkoły, ale też szpitale, więzienia i chociaż nie był nie wiadomo jak wykształcony, ale miał wielkie zaufanie u ludzi. On prowadził sklepik na obrzeżach miasteczka Santa Maria, stąd był znany powszechnie. Ludzie też mieli do niego szacunek, ale on sam co mówił o sobie? Ja chcę być tylko osiołkiem Matki Bożej, nic więcej. Ona jest wielką misjonarką. I tu macie sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Santa Maria właśnie w Brazylii, skąd on po raz pierwszy wyruszył za namową sióstr szęsztackich. Najpierw te siostry próbowały z młodzieżą. Rok 50, wielu z was doskonale pamięta, był ogłoszony dogmat o wniebowzięciu Matki Bożej i z tej okazji właśnie siostry wysłały najpierw dziewczęta, ale to było dość niebezpieczne, przynajmniej w tamtych warunkach szukały odpowiedniego pana i znalazły właśnie w osobie sługi Bożego Jana Posobona. Dziś jego proces beatyfikacyjny, on zmarł w 85 roku, jest już na ukończeniu i może za naszego życia będzie jeszcze ogłoszony świętym albo błogosławionym. I tak jak widzicie, on odwiedzał domy, rodziny całe z jego inicjatywy. Ja tu tylko pokażę, wielu na nowo sięgnęło po różaniec, skłóceni się jednali ze sobą, zagubione dzieci wróciły do domu, sąsiedzi się nawzajem na siebie otwierali, bogaci otworzyli się na biednych, powstało całe osiedle miłosierdzia. To, co u nas mniej więcej w Branicach późniejszy ksiądz biskup Natan zrobił jako ośrodek psychiatryczny, jeden z największych w świecie w tamtych czasach, to Jan Posobon zainicjował w Brazylii, właściwie on, Matka Boża poruszyła na tyle serca, że zaczęto budować, tak jak u nas dzisiaj te mieszkanie, plus tak w tamtych czasach ta współpraca się zaczęła i powstawały również takie osiedla dla najbiedniejszych. Ale co jest ważne, on sam był człowiekiem wielkiej modlitwy różańcowej i tym, którzy go przyjmowali, otwierali drzwi i serca dla innych, mówił: odmówcie przynajmniej trzy pobożne zdrowaś. A nieraz wystarczy, że Matka Boża już jest w domu, bo apostolat mówimy, że jest dla ludzi, którzy nie mają czasu. Tak jak u kierowcy rajdowego, tym w niedzielę jeszcze pewnie wspomnę, w Sopocie Matka Boża stoi w warsztacie samochodowym. Panowie wiedzą, panie też nieraz, jak te warsztaty samochodowe wyglądają. No i wchodzi kolejny klient i mówi: a co tu robi Matka Boża? A on mówi: jak to co? My dzisiaj nie przeklinamy. Jedni się modlą więcej, inni nie przeklinają, tak? Ktoś z tej racji przestał palić przez 3 dni, bo 3 dni trwa nawiedzenie w ciągu miesiąca. Potem znowu Matka Boża wraca, jak się nie udało, znowu jest okazja, żeby zacząć. No i tak parę osób wyszło i z nałogu tego tytoniu, ale też mamy przypadek, że ktoś wyszedł z nałogu alkoholizmu. Nie wiem, na ile to był nauk, a na ile przyzwyczajenie tylko do picia. Bo jeden miesiąc, drugi, trzeci, ta peregrynacja jest rotacyjna. Do tego wrócimy. Słuchajcie, no właśnie, z czasem on przekonał się, że tyle właśnie jest chętnych, żeby przyjąć Matkę Bożą, żeby doświadczyć właśnie jej działania w naszym życiu bardzo konkretnego, że w 59 roku ktoś wymyślił ten mały obraz, który tutaj macie też pięknie ozdobiony. I od tego czasu zaczęło się apostolat rozprzestrzeniać w Brazylii najpierw. I wyobraźcie sobie, że ponad 15, szacuje się dzisiaj, że nawet 20 milionów, czyli 1/10 narodu jest związana właśnie z Matką Bożą, jest związana z modlitwą różańcową w Brazylii. To jest niesamowite. Kardynał Mincenty powiedział, jeżeli 1/10 Węgrów zacznie się modlić za Węgry, nastąpią pozytywne zmiany, które dzisiaj widzimy. I trzeba też to na serio traktować. Wtedy to Królestwo Boże zaczyna rosnąć i odradzać się. I oczywiście dalej w 82 roku apostolat najpierw rozprzestrzenił się na Argentynę za sprawą państwa Echevarria, którzy przyczynili się do tego, i tutaj takiego ojca Estebana Uriburu temu pobłogosławił Jan Paweł II. Tu też jeszcze pozwolę sobie wtrącić, że Jan Paweł II był wzruszony, ile razy ten obraz widział i w La Serena w Chile, kiedy w procesji z darami niesiono ten obraz, był na tyle wzruszony, że potem nasz ojciec kardynał go spytał, dlaczego. On mówi: przecież ten obraz był w mieszkaniu moich rodziców. Jak pojedziecie dzisiaj do Muzeum do Wadowic, to prawdopodobnie już jest ten obraz zawieszony. Przed renowacją muzeum była świeca z wizerunkiem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. No i potem kolejni papieże błogosławili, a papież Benedykt pobłogosławił koronę, którą w 2012 roku Matka Boża w tym dużym wizerunku, jeszcze wrócę tutaj, który nazywany jest dzisiaj wizerunkiem pomocniczym, czyli auxiliarem, została ukoronowana na królową nowej ewangelizacji Europy, bo nie ma w Europie praktycznie dzisiaj kraju, w którym nie byłaby znana ta peregrynacja. No i te dwa jeszcze raz atrybuty: obraz Matki Bożej i osiołek, czyli ja. Bo ona jest wielką misjonarką, ona Boga na świat nam przyniosła. Gdyby poszukać podstaw w Piśmie Świętym, to naszego wyzwania do ewangelizacji, to bym wskazał przynajmniej na te parę fragmentów: idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo, idźcie na cały świat, idźcie i głoście ludowi. Natomiast gdy chodzi o biblijne podstawy apostolatu, to mamy nawiedzenie świętej Elżbiety, Kanę Galilejską i Maryja Królowa Apostołów. Dzisiaj zjednoczyliście się na modlitwie. Kiedy ona idzie do naszych domów, to właśnie tam, tak jak w domu Zachariasza i Elżbiety, wnosi radość. uczy modlitwy uwielbienia. Jak nie ma tej modlitwy, jak nie ma dziękczynienia, to umiera nasza wiara. Ona staje się mechaniczna. Dalej Elżbieta uzyskuje odpowiednią pomoc. Też Jan, dziecko rozradowało się w łonie. Zachariasz na końcu odzyskał mowę, jak wiemy. I Maryja przynosi błogosławieństwo. I tak jak wam mówiłem, przez apostolat dzieje się dzisiaj wiele takich małych, codziennych cudów, prywatnych możemy powiedzieć, ale też są takie uzdrowienia, czy w Polsce, nie tylko w świecie, jest bardzo wiele związanych z poczęciem dzieci tam, gdzie to było niemożliwe. Ojciec Kętenich mówił, nasz najważniejszy sposób ewangelizacji polega na tym, by przy każdej okazji przedstawiać światu wspaniałość naszej ukochanej matki. Ukazujemy jej cudowne, właśnie to, co teraz robię, cudowne działanie w historii rodziny, która jest jej pomnikiem, ale też właśnie koronujemy ją, ofiarujemy jej nasze zmagania, a ona wsławia się wśród nas i nasza ulubiona modlitwa, Matko, wsław się. No właśnie, o co chodzi? Chodzi dzisiaj o to, aby Pan Bóg na nowo narodził się w sercach wielu ludzi, aby stało się nowe Boże Narodzenie w sercu każdego człowieka. A wiemy, że to właśnie Bóg rodzi nas do nowego życia i że Bóg jest życiem, a życie potrzebuje koniecznie Matki. Jak chcemy żyć pełnią Eucharystii, to trzeba nam do tego dodać maryjnej pobożności. A do tego właśnie pogromicielka szatana przynosi Zbawiciela. Maryja jest też współpracownicą i przyjaciółką Jezusa. Ona nam pokazuje, jak współodkupicielka we właściwym rozumieniu tego słowa. Ona nas uczy właśnie współdziałania. Ona potrzebuje w nas narzędzi. No jest też zwycięską królową apostołów. Często ludzie się boją, mówią, no jak ja pójdę z tym obrazem, a mi powiedzą dziękuję, co ja mam wtedy zrobić? Nie płakać, nie złościć się na tych ludzi, ale przeżyć ten ból, który przeżył Józef i Maryja, kiedy nie było dla nich miejsca i dla Jezusa w Gospodzie. I to ofiarować Bogu. Moi drodzy, to jest jedna z największych ofiar. Jezus ostatecznie opuszczony cierpi na krzyżu. I On miłością właśnie posuniętą aż do śmierci, aż do totalnego ogołocenia, opuszczenia, właśnie otworzył nam bramy nieba. No tutaj tak przejdę tylko, bo błogosławieństwa wielu papieży, biskupów otrzymaliśmy, nuncjusza, a tutaj zobaczcie, jak wygląda Europa. No i powoli Półwysep Skandynawski zaczyna być też ewangelizowany przez Matkę Bożą. Może tutaj wyskoczy, o właśnie, było nawet przysłowie, ktoś mi mówił, że jak nie chcesz spotkać Pana Boga, wyjedź do Finlandii. Nie wiem, skąd ono się wzięło, ale teraz już tak nie można powiedzieć, bo Maryja Boga do Finlandii przyniosła i mamy tam już też kilka kręgów, już nie wspomnę o Rosji. I dalej przejdę tylko szybciuteńko, tu jeszcze raz papież błogosławi korony dla królowej nowej ewangelizacji. Jutro trochę więcej będzie o tym. To jest arcybiskup Rino Fisichella, który jest szefem dykasterii do spraw nowej ewangelizacji. To też jeszcze jutro do tego wrócimy. Tutaj papież Franciszek, on ma swój prywatny obraz Matki Bożej trzykroć przedziwnej. To w czasie jednej z audiencji. Na czym polega istota tego apostolatu, tej inicjatywy? Pierwsze i najważniejsze, na comiesięcznym przyjęciu i potem przekazaniu dalej Matki Bożej i Pana Jezusa, bo ona z Jezusem idzie. I moglibyśmy na tym punkcie skończyć. Wystarczy, że ona jest. Jedna z pań mówi, ponieważ no, co miesiąc Matka Boża przychodzi, takie świadectwo zaczęła w diecezji legnickiej, mówi, u mnie no ona jest, ale nic się nie zmieniło. Ja sobie już pomyślałem, kobieto, po co to gadasz, nie? A ona dodała po chwili do oddechu, ale mąż zauważył, że ja się uspokoiłam. No właśnie. A ostatnio miałem świadectwo odwrotne. Facet, twardy biznesmen, który dopiero musiał dotknąć, że tak powiem, doła w świecie biznesu. Był taki niespokojny z tego tytułu. On się uspokoił, także vis-a-vis, żeby nie było. Odmówieniu przynajmniej trzech zdrowaś. No w Polsce mamy taką tradycję, że my tych zdrowasiek więcej odmawiamy. Do tego jest jeszcze zeszyt dołączony, raczej zeszyt, ten modlitewnik do obrazu. Jakby ktoś chciał, to może, zresztą wy znacie i litanie na pamięć i niejedną modlitwę. Dla ciekawości wam podam, w Szwajcarii, gdzie pracowałem przez wiele lat, tylko starsze pokolenie jeszcze zna modlitwę pod Twoją obronę. Młodzi już tej modlitwy nie znają. A najmłodsze pokolenie nawet zdrowaś nie zna, bo nie są tego uczeni w imię trochę może fałszywie nieraz pojętego ekumenizmu. My się tak dziwimy, ale spytajcie dzieci, jak tu przyjadą z rajchu naszego, czy one jeszcze umieją zdrowaśki. To jest ciekawe. Ofiarowaniu wkładów do skarbca łask. To teraz tajemniczo brzmi, ale chodzi o nasze codzienne ofiary, bo każdy z nas, czy go boli kręgosłup, czy ząb, czy praca jakaś, czy musi rano wcześnie wstać, czy wykonać jakąś robotę, na którą nie ma ochoty. To wszystko możemy właśnie ofiarować szczególnie Bogu przez ręce Matki Bożej. Stąd też z peregrynacją jest związana stągiew i wielu z was ma stągiew. To nawiązuje do Kany Galilejskiej. Właśnie napełnijcie stągiew wodą, bo Pan Jezus nie chce tylko naszej modlitwy, ale modlitwa i czyn, modlitwa i praca, i wysiłek, i ofiara. Trzecie, fizyczny udział albo duchowy we mszy świętej 18. Chodzi o to, aby raz w miesiącu się spotkać. To może być dzień 18. W wielu parafiach też jest pierwsza sobota, bo jest łatwiej się spotkać wszystkim ruchom maryjnym. I tak między tymi dwoma dniami najczęściej to oscyluje. No i raz w roku jest pięknie, kiedy odwiedzimy Matkę Bożą w jej sanktuarium szansztackim. Najbliższe macie w Rokitnicy Zabrzu, ale diecezjalnie należycie do Winowa, jeżeli by z tej perspektywy popatrzeć. I popatrzcie, mamy też piękny fundament, gdy chodzi o peregrynację, o ten apostolat w postaci słów, które Jan Paweł II wypowiedział na Jasnej Górze. On to mówił o obrazie Matki Bożej Częstochowskiej, ale dokładnie oddaje sens naszej peregrynacji. To zdjęcie jest z poświęcenia sanktuarium na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Właśnie Matka nie tylko czeka na swoje dzieci w domu, ale idzie za nimi wszędzie tam, gdzie żyją, działają, gdzie pracują, ale także tam, gdzie są chore i także tam, gdzie mają sumienia obciążone grzechem, jak na koniec byście przeczytali, gdzie zapominają o Bogu. Dlatego modlimy się, Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi. I tydzień temu byłem w Tarnowskich Górach i taka bardzo głęboka, starsza pani mi powiedziała, wie ksiądz co, tam na starcie już było 7 kręgów, mówi, wydaje mi się, że Matka Boża dzisiaj w tych czasach, kiedy tak wielu odchodzi od wiary, od Kościoła, ona ma szczególną misję. Jeden z saletynów, ojciec Ritz, powiedział, jak jest dobrze, to dzieci idą do mamy. Ale jak są dzieci w niebezpieczeństwie, to matka nie czeka, ale idzie do dzieci. I właśnie sama jej obecność już jest wielkim błogosławieństwem. To zostawimy wszystko. jak to zorganizować, to już wiecie, jest lista, musi być zawsze na początku zgoda księdza proboszcza i tutaj jesteśmy wdzięczni, cieszymy się i ksiądz proboszcz też jest z nami na tej prezentacji, co jest dla nas wszystkich wielkim darem. Do kręgu zapraszamy 10, maksymalnie 15 osób. 10 to jest idealnie, bo jeden dzień to przynosimy Matkę Bożą, jeden jest cały z nami, a trzeci dzień no to trzeba obraz znowu przekazać. I też jeden z górników w Słuszcu, tam w parafii na dzisiaj jest 27 kręgów, powiedział mi: księże, u nas jest tak, jak było kiedyś. Pytam się go, a co to znaczy? A on mówi: wie ksiądz co, jak były te trudne czasy, to myśmy byli jakoś tacy otwarci na siebie. Jeden leciał do drugiego, jak coś trzeba było i nie było problemu. Potem my się dorobili, jeden na drugiego patrzył zowistnym okiem. A mówi: teraz przez to, że tak sąsiad do sąsiada z tym obrazem idzie, to się zaś robi tak normalnie. I to jest szansa. Kościelny w miastku, to jest diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska, on obleciał już trzy wieżowce, tak jak ksiądz po kolędzie z tym obrazem i też właśnie stworzył już po dwa kręgi w każdym. To jest też niesamowite, tak się też tym przejął i to już zaczyna tam funkcjonować. No i potem mamy, że wysyłamy tą listę do sekretariatu, no i potem po otrzymaniu obrazu jest uroczyste przekazanie i rozpoczęcie i raz w miesiącu msza. I zobaczcie, jak to wygląda, nie? O, przepraszam. Ten cały cykl jest tutaj po trzy dni w każdym domu Matka Boża i ona raz w miesiącu idzie. I to jest też niesamowity dar. Jeszcze też inne świadectwo takiej matki, która tam trójkę dzieci siedzi z nimi przy stole. One odrabiają lekcje, mąż jeszcze tam w pracy dojeżdża, ona obiad robi, jest, że tak powiem, w domu taka no, codzienna atmosfera, ale ona mówi: przez to, że ten obraz jest, to nie tylko wydaje mi się, ale jestem przekonana, że Bóg jest z nami. I ten obraz, szkoda tego, popatrzcie, on jest taki, ja nie wziąłem tutaj demonstracyjnie, że my możemy go wziąć pod pacha, możemy przytulić się do Matki Bożej, możemy ją ucałować. I przede wszystkim on przypomina o tym, że Matka Boża nie stoi, ona chce iść. I my też jesteśmy dzisiaj szczególnie powołani. Msza Święta kończy się: idźcie w pokoju Chrystusa, w domyśle idźcie i głoście, idźcie i dajcie świadectwo. A tu macie, że tak powiem, z czym pójść do ludzi, bo nieraz ktoś żartobliwie mówi: a z czym do ludzi? Jaki jest sens jeszcze tej mszy świętej? Właśnie chodzi o krwi obieg łaski. Zauważcie, że z jednej strony Matka Boża wychodzi z kościoła parafialnego, najpierw jest w sanktuarium podłączona do strumieni, do trzech łask pielgrzymkowych, które można otrzymać, a potem, można powiedzieć, ubogacone to wszystko jest charyzmatem parafialnym, idzie do naszych domów, tutaj można powiedzieć nawadnia nasze życie rodzinne, a z powrotem bierze w ofierze to wszystko, co jest udziałem naszego życia i to składamy na ołtarzu, składamy to do stągwi. I tak powstaje, tak na nowo ożywia się Kościół. No i dzięki apostolatowi, to co już mówiłem, przestajemy być anonimowi, ale stajemy się rodziną rodzin. I muszę wam powiedzieć, że Matka Boża pielgrzymuje w różnych ruchach, stowarzyszeniach, w zakonach również u Bonifratrów. Siostry Boromeuszki tego obrazu używają, Legion Maryi, Kościół Domowy, Odnowa w Duchu Świętym, bo, przepraszam, tam, gdzie jest Maryja, tam jest żywy Kościół. Tutaj Jan Paweł II napisał, a wcześniej papież Benedykt, w książce Nie przekroczyć próbne, raport o stanie wiary, mówi, że Bóg jest życiem, a życie potrzebuje matki. Właśnie, żeby się w nas Boże życie mogło rozwijać, potrzebuje tej maryjnej atmosfery. Słowo w niej stało się ciałem i zamieszkało między nami. I właśnie powstaje wtedy jedna wielka Boża rodzina. W ten sposób budujemy Królestwo Boże. Moi drodzy, i tutaj jeszcze macie stągwie, to każdego 18. Tak może wyglądać, jak w jednej z parafii w Niemczech. Tutaj było zdjęcie. Możemy wziąć udział. Chyba tu u was już, nie wiem, coś takiego funkcjonuje. Jak dzisiaj żeście się zaangażowali w liturgię tą poróżańcową w przygotowaniach. No i właśnie te nasze ofiary. To nas uczy też życia Eucharystią. Popatrzcie, kapłan mówi w czasie mszy świętej słowa: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. I można powiedzieć, z czym idę do ludzi, ale też z czym przychodzę do Pana Boga. Przez to, że to na tych karteczkach wypisujemy, człowiek świadomie uczy się życia ofiarowywaniem, uczy się życia ofiarą, świadomą ofiarą ze swojej codzienności. No to już tutaj ze spotkań, to co nas właśnie łączy, to, że więcej myśli się o tych, którzy przyjmują Matkę Bożą. To już tyle, resztę wyjaśniłem na mszy świętej, to pamiętacie. Jak ktoś tu jest z rocznika mojej mamy, to ją pamięto, jak pracowała w domu towarowym jeszcze dawno temu, bardzo dawno temu, i sztof sprzedawała, także jako młodo. To jest ta sama mama. I nasza peregrynacja mała, to jeszcze na koniec dodam, jest przedłużeniem tych wielkich, uroczystych peregrynacji. Raz na 50 lat Matka Boża w wizerunku częstochowskim do nas przychodzi. Potem często trwa peregrynacja w parafii przez rok czy więcej, ale potem to jakby wygasa. Matka Boża Fatimska, wędrujemy z nią wokół wielu kościołów, a ten obraz jest ciekawy, ten mały nasz, bo Matka Boża w tym wizerunku idzie do naszych rodzin, do naszych domów, tam, gdzie toczy się życie i, można powiedzieć, walka dzisiaj o rodzinę, walka o jedność tej rodziny, o miłość, o wiarę. Moi drodzy, na tym zakończymy, na tych słowach. Zapraszam na jutro. Jutro będę chciał więcej powiedzieć właśnie o koronacji i może przedstawić jeszcze parę świadectw z życia apostolatu. Więcej już parę tutaj opowiedziałem. A dzisiaj już dziękuję wam za uwagę. Chyba że ktoś ma pytania, to chętnie odpowiem, jeżeli będę potrafił odpowiedzieć. A więc chwila jeszcze na zastanowienie się.